Kochani, dzisiaj chciałbym się podzielić słowem z listu do Hebrajczyków, zapisanym w 10 rozdziale od wersetu 4 do 18. Odczytuję to słowo w imieniu naszego Pana. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Toteż przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju. Najpierw mówi: nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję też: a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzechy. Kochani, kiedy przeszło 2 tygodnie, były uroczystości w niektórych kościołach na całym świecie, tak mi się ten temat, chyba przy Bożej pomocy, tak przypuszczam, nasunął na moje myśli, aby rozważyć właśnie w najbliższej usłudze tym słowem. Słyszeliśmy bowiem przez środki masowego przekazu, i to nie raz, ani nie dwa, że człowiek powinien składać ofiary, że człowiek powinien się modlić za tych, którzy już pomarli, za tych, którzy są w czyśćcu, że powinni się tam oczyszczać. Czy to jest nauka biblijna? Zastanówmy się. Nic nie pomoże człowiekowi, który, kiedy odszedł już z tym, co osiągnął, nic mu już nie pomoże, kiedy odszedł już na drugą stronę. I to słowo wyraźnie mówi: w jaki sposób człowiek może dać okup za duszę? Właśnie te nauki, o których słyszeliśmy i to powtarzane są w wielu kościołach, to nie są nauki biblijne. Nigdzie w Słowie Pańskim nie jest wspomniane, że należy modlić się za dusze, które już odeszły, które przechodzą jakieś tam oczyszczenie w czyśćcu czy w innych miejscach. Słowo Pańskie tak nie mówi. Ono mówi wyraźnie: uwierz w Pana Jezusa, przyjm chrzest, a będziesz zbawiony. Taka jest prawda. Przez pierwsze nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga grzech wszedł na świat i niszczy i pustoszy człowieka od czasów Adama aż do tej chwili. To nieszczęście, jakie z powodu nieposłuszeństwa Adama, naprawdę ono prowadzi dzisiaj wielkie spustoszenie wśród ludzi. obserwujemy to wokół siebie, a czasami ten grzech wkrada się również do naszych domów, do naszych serc. Musimy naprawdę prosić naszego Pana, by zachowywał nas od tego przez mocną naszą wiarę, którą Pan Bóg nam daje. Dlatego nie ma na ziemi ani jednego człowieka bez grzechu, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Mówi o tym list do Rzymian w 5 rozdziale, 12 werset. Psalmista w psalmie 90, werset 8 mówi tak. Położyłeś winy nasze przed sobą, a tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystko Bogu jest wiadomo o naszym zachowaniu. W takim oto stanie człowiek znajduje się przed obliczem Bożym. Musimy być tego naprawdę świadomi. Czy zatem człowiek bez pomocy Bożej jest w stanie co uczynić, aby ten stan zmienić? I na to pytanie również Słowo Pańskie daje odpowiedź. Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmogący Pan. Jeremiasz, 2 rozdział, 22. Choćbyś ze swojej strony wszystko uczyniła, ale bez Boga ta plama będzie ciągle przed obliczem Boga. Tak mówi to słowo. I musimy pamiętać o tym. W zakonie mojżeszowym Bóg nakazał tylko wybranemu narodowi izraelskiemu, aby składał ofiary krwawe za popełnione grzechy. Ten system ofiarniczy uczył Izraela posłuszeństwa. To jest bardzo ważne i warto zapamiętania. To posłuszeństwo w Słowie Pańskim spełnia bardzo ważną rolę, bo kiedy człowiek wie, jaka droga prowadzi do życia wiecznego, kiedy jest zapoznany z tym Słowem Pańskim, kiedy w zasadzie wszystko wie, co Jezus powiedział do nas, ale tylko przyjął do wiadomości, a nie jest tym, który wypełnia te przykazania, nic mu to nie pomoże. Sama wiadomość o zbawieniu nie zbawia człowieka. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby pamiętać o tym, że posłuszeństwo jest bardzo ważne. Ten zakon, o którym tu mówimy, że wymagał posłuszeństwa wobec Boga, nie był doskonały. I przed chwilą czytaliśmy w słowie do Hebrajczyków, Bóg powiedział, dlatego zmienił zasady przyjmowania zbawienia, nie przez ofiary ciągle powtarzane, ale przyjęcie tej jednej ofiary niepowtarzalnej, która naprawdę otwiera drogę do życia wiecznego, uświęca każdego z nas. Ten zakon mojżeszowy był cieniem przyszłej, doskonałej ofiary, jaka miała być złożona w osobie Jezusa Chrystusa, już nie tylko za Izraela, ale za całą ludzkość na ziemi. Ten zakon, o którym wspomniałem, zakon mojżeszowy, dotyczył tylko, powiedziałbym, cząstki mieszkańców ziemi, dotyczył tylko Izraela. Wszystkie pozostałe narody pozostawały poza zasięgiem tego. Ponieważ w Starym Przymierzu Izrael jako naród bardzo często był Bogu nieposłuszny, dlatego Bóg nie chciał przyjmować od niego tych ofiar, które ciągle trzeba było powtarzać. Wyobraźmy sobie dziecko swoje, które uczymy posłuszeństwa i mówimy mu, dostaniesz taką i taką nagrodę, kiedy będziesz mi posłuszny. I to dziecko przyjęło tą nagrodę, ale po jakimś czasie znowuż robi zło, a my znowuż dajemy nagrodę. I tak ten cykl powtarza się. Tak podobnie było również w Izraelu. Dlatego to był zakon do pewnego okresu czasu. Niedoskonały, dlatego mowa jest tu o doskonałym dziele, jaki dokonał nasz Pan Jezus Chrystus. W psalmie 40, werset 7 jest to mowa. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte serce, otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary za grzesznych. Również Psalm 51, 18 werset mówi: ofiar nie żądasz, a całopaleń nie zechcesz przyjmować, przyjąć. Bóg wyraźnie mówi, że posłuszeństwo Bogu jest lepsze niż ofiara. I mówi o tym pierwsza księga Samuelowa, 15 rozdział, 22 werset. Tam jest wyraźnie powiedziane, że posłuszeństwo to tak bardzo ważne w życiu człowieka wobec Boga jest lepsza niż jakakolwiek ofiara przez człowieka składana. A zatem człowiek bez pomocy Bożej nie tylko, że nie może sam siebie zbawić, ale również nie jest w stanie nic pomóc drugiemu człowiekowi bez Boga. Nie może, że tak powiem, z własnej ludzkiej inicjatywy powiedzieć: przyjdź do mnie, ja cię zapoznam z moją teorią, która ci pomoże, że odzyskasz życie wieczne, z pominięciem Bożego Słowa. Nie jest w stanie to człowiek uczynić. Potwierdza to Słowo Boże również Psalm 49, 8, 9 werset. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupił człowiek, nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Tak pięknie i jasne słowa, w pełni zrozumiałe, nie jest w stanie złożyć człowiek żadnego okupu. A przypominam jeszcze, wiele okupu się w kościołach niektórych próbuje składać w różnej postaci, aby pomóc duszom, które już dawno odeszły. To nie droga jest biblijna, to nie Boża droga, to jest ludzka droga. W Ewangelii Mateusza 16, rozdział 26 werset czytamy: albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Proste pytanie i zrozumiałe. Co jest w stanie człowiek dać za duszę swoją? Powstaje pytanie: skoro człowiek bez pomocy Boga nie jest w stanie nic uczynić, aby zgładzić swoje i brata grzechy, to wobec tego, co powinien ten człowiek czynić? Na to pytanie również Pismo Święte daje jasną odpowiedź. Jedyną drogą, by to osiągnąć, jest droga do Jezusa, do Jego ofiary na krzyżu. On mówi: ja jestem drogą. To znane powszechnie przez nas słowo Pańskie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem, otwiera nam naprawdę tą drogę właściwą do tego, abyśmy osiągnęli życie wieczne. Wszelkie inne drogi, próby prowadzą człowieka na niewłaściwą drogę. I dlatego Jezus mówi: ja jestem jedyną drogą, której można zaufać. A jeśli tak postąpimy, otrzymamy żywot wieczny. A jeśli tak postąpimy, otrzymamy żywot wieczny, mówi Pan. Ja jestem życiem. Te trzy zasadnicze wątki zawarte w tym wersecie, że ja jestem drogą, mówi nam o tym, że nie ma innej drogi, tylko przez Jezusa, przez dzieło, które wykonał. To jest jeden bardzo ważny wątek, który powinien być w sercach naszych, mieszkać i owocować. Drugi w tym samym wersecie mówi: ja jestem prawdą, prawdą Ewangelii, której warto zaufać, którą warto nosić w sercu swoim i wypełniać w codziennym życiu. I wreszcie, kiedy to wypełnimy, trzeci wątek jest: ja jestem życiem. Ja daję życie każdemu, bo ja jestem tym życiem. W tym się mieści naprawdę wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do zbawienia. Jeśli więc uznamy Jezusa jako naszego Zbawiciela i uwierzymy, że On umarł za nasze grzechy, i przyjmiemy Go do swojego serca jako swojego Odkupiciela i Zbawiciela, jeżeli w pokorze wyznamy Mu swoje grzechy, prosząc o przebaczenie, wówczas stajemy się Jego dziećmi, członkami Jego żywego Kościoła, Jego oblubienicą. Najpiękniejsza obietnica, jaką Pan Bóg daje człowiekowi po przyjęciu wiarą Jego. Jeżeli człowiek uznał ofiarę Jezusa Chrystusa na Golgocie, że jest to jedyna i niepowtarzalna ofiara za jego grzechy, wówczas przelana krew, ta niewinna krew przelana Jezusa Chrystusa czyni nas uświęconymi. Odpuszcza wszelkie nasze grzechy. To jest ofiara doskonała, niepowtarzalna. Mówiliśmy przedtem, że w systemie Starego Przymierza te ofiary ciągle trzeba było powtarzać, a człowiek ciągle upadał. I z kolei to zmuszało kapłanów do powtarzania tych ofiar. I to się Bogu już nie podobało i dlatego powiedział, będzie ta doskonała ofiara, o której właśnie czytamy. Potwierdza to również list do Hebrajczyków. Mocą tej ofiary jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Nie trzeba innych ofiar. Również Hebrajczyków 9:28 mówi tak. A Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Oczekujmy naszego Pana z radością, z ufnością, z miłością, bo przyjście Jego naprawdę jest bliskie. Niech nasze serca będą przygotowane na to, abyśmy wytrwali do końca, abyśmy zaufali i wypełniali Jego wolę. Amen.
Dzisiaj dużo było mówione i w modlitwach też na temat taki, o którym chciałbym dzisiaj troszkę nawiązać też i dołączyć się do tego. Chciałbym mówić dzisiaj o tym, że żyjąc na tym świecie jako ludzie wierzący, ci, którzy był taki dzień w naszym życiu, w moim życiu, kiedy oddaliśmy swoje życie naszemu Panu, weszliśmy na pewną drogę. Droga, która może nie jest łatwa, nie jest lekka dla ludzi wierzących. I tak jak Krysia, kiedy właśnie oddała swoje życie Panu, przechodzi czasami trudne chwile w swoim życiu, ale czytamy Słowie Bożym, że Pan Bóg mówi tak, a gdy będziecie iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie, z tyłu to jest droga, którą masz iść. To jest droga, którą masz iść i czasami Bóg, Pan Jezus będzie mówił do mnie, będzie mówił do ciebie, Krysiu będzie mówił, gdzie masz iść. Jaka ta droga, chociaż czasami może się wydaje przykra, ciężka, trudna. I kiedyś podawałem tutaj taki przykład o pewnym żołnierzu, który został zestrzelony, wylądował w takim buszu i nie mógł odnaleźć drogi. I kiedy znalazł takiego tubylca i pyta się go, czy go poprowadzi, czy go wyprowadzi z tego buszu. On mówi tak. I kiedy tak szli, nie było końca i on mówi, człowieku, czy ty znasz w końcu tą drogę, czy ty mnie wyprowadzisz? A on mówi do niego i mówi, gdzie ta droga jest? A on mówi, tą drogą to ja jestem. Jeżeli mi nie zaufasz, to cię nie wyprowadzę z tego buszu. On tą maczetą wycinał, co było przed nimi przeszkodą i tak szli. I Pan Jezus właśnie jest tą drogą, którą prowadzi mnie i prowadzi ciebie. I ta droga czasami jest taka trudna, taka jak właśnie ten żołnierz musiał pokonywać, gdzie wycinali w buszu te wszystkie przeszkody, aby dotrzeć. I czasami taka droga jest w naszym życiu i musimy z tym się zgodzić, ale Pan Jezus jest tym, który prowadzi właśnie poprzez poprzez prowadzi nas tą drogą. I tak czytałem, że w Słowie Bożym właśnie pisze, w Ewangelii Jana 14 rozdziale pisze: ja jestem drogą i prawdą i żywotem. To, co brat Zając tu wspominał, ja jestem tą drogą. Pan. I po tej drodze mamy iść. I Pan Jezus przeszedł tą drogę, będąc tu na ziemi. Kiedy szedł, tak się mówi, drogą krzyżową, kiedy niósł na barkach krzyż, czytamy, że co? Drwiono, pluto, naśmiewano się z niego. Taka ta droga Pana była. I Pan Jezus wcześniej niż my przeszedł tą drogę i zna, i każdemu właśnie może dopomóc, i każdemu, jeżeli mu zaufamy, jeżeli się zwrócimy do niego, to Pan jest tym, który nas przeprowadzi. Jan, on był przewodnikiem w górach i zna te dróżki, ścieżki i wie czasami, że musieli tą grupę, którą prowadził, musieli mu zaufać, aby ich bezpiecznie mógł doprowadzić czy przyprowadzić z powrotem. Chociaż ta droga też może była i kręta, górzysta, czasami napotykał się na deszcz, inne rzeczy. I tak wygląda droga nas, ludzi wierzących. Musimy komuś zaufać. Jeśli zaufamy właśnie Panu Jezusowi. Wiecie, my kierowcy to korzystamy często z map, czy z różnych urządzeń teraz, które są nam dane, a tym całym mapą dla nas jest Biblia. Jeżeli mamy problemy, jeżeli mamy trudności idąc na tej drodze, możemy korzystać zawsze, wziąć tą Biblię, otworzyć i korzystać. A Pan nakieruje mnie, nakieruje Ciebie, jak winna wyglądać moja droga, jak powinienem kroczyć, gdzie powinienem skręcić. I właśnie ta Biblia jest całym tym naszą mapą, jest takim drogowskazem dla nas. I Pan Jezus poprzez właśnie krew na krzyżu Golgoty, On otworzył nam nową drogę, żywą. I otworzył dla nas poprzez to, co brat tu czytał, poprzez zasłonę, gdzie właśnie oddał swoje życie, swoje ciało i pokazał nam, wskazał nam tą nową drogę. I w psalmie też brat tu czytał, w psalmie 86 czytamy takie słowa, gdzie psalmista mówi do woła do Boga i mówi: Panie, wskaż mi drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Panie, wskaż mi drogę swoją. Ile razy w życiu my wołamy do naszego Pana i mówimy: Panie, jeżeli mamy problemy, jeżeli mamy trudności, jeżeli czasami życie nas tak przygniata, ile razy wołamy: Panie, wskaż mi drogę swoją. Panie, wskaż mi, co mam czynić. Panie, wskaż mi, abym postępował zgodnie z Twoją wolą, abym postępował w Twojej prawdzie. Ile razy wołamy tak do Pana? Ile razy? Czy czasami może zachowujemy się, no po co, ja sobie dam rady. Ale kiedy nam tak życie czasami dołoży, to często wołamy. Panie, wskaż mi drogi swoje. I psalmista mówi: wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy szczegą przymierza i nakazów Jego. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością. Jeżeli tylko będziemy kroczyć tymi drogami, jeżeli pójdziemy tą drogą, którą Pan nam wskaże i którą już wybraliśmy, abyśmy nie zbaczali z tych dróg. Jeżeli właśnie przyjdzie, no, w życiu ponosić różne konsekwencje czasami, musimy być też przygotowani na to. Tak samo, jak czasami idziemy drogą i potykamy się czasami, no, różne przeszkody mamy. I tak samo w życiu człowieka wierzącego możemy się spotykać z takimi przeszkodami. Musimy być na to przygotowani. Ale droga Pana jest właśnie doskonałą, droga Pana jest żywą, jest droga, tą drogą, która prowadzi do zbawienia. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, tak też mówi psalmista w pierwszym psalmie, w szóstym wierszu mówi: Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. Nauczę się drogi doskonałej, aby Pan mógł przyjść do mnie. Czy staramy się właśnie w naszym życiu uczyć tej drogi doskonałej, która, aby Pan mógł przyjść do nas, abyśmy mogli zbliżyć się właśnie do Niego. W Słowie Bożym dużo mamy historii, dużych rzeczy opisanych o drodze. Kiedy czytamy historię, kiedy naród izraelski wychodził z ziemi egipskiej, tam czytamy, że Pan Bóg, kiedy ich prowadził właśnie drogą, czytamy, okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu, czytamy, że Pan Bóg ich prowadził i czytamy, kiedy była noc, to oświecał tą drogę. Jest takie słowo, że napisane dokładnie, że a Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. A nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Tak Pan prowadził ten naród izraelski. I Pan Bóg dzisiaj chce prowadzić nas, chce prowadzić mnie. I Pan czasami właśnie poprzez to, kiedy właśnie ten naród izraelski czasami był nieposłuszny i dlatego błądzili po pustyni, czytamy, aż 40 lat. Dlaczego? Bo byli nieposłuszni. Ale Bóg ich doprowadził do celu. I czasami Bóg też mówi do nas. Mówi do mnie i mówi do nas. Czasami musi nas prowadzić właśnie na tą właściwą drogę. Ale Pan Bóg prowadzi nas, tak, ten naród izraelski. I chce doprowadzić nas do celu. I chce doprowadzić mnie i ciebie. Ale jeżeli będziemy mu posłuszni. I czasami musimy przechodzić może w swoim życiu czasami trudy. Czasami nam się wydaje, że dlaczego to mnie spotkało, a dlaczego tak i tak. Ale odpowiedzi musimy szukać sami w sobie. Jak wyglądała moja droga? Jak szedłem w minionym tygodniu, jak szedłem w minionym dniu tą drogą? Ile razy zboczyłem? Ile razy byłem nieposłuszny? Ile razy złamałem przepisy na tej drodze? Ile razy otwierałem Biblię i sięgałem, aby zaczerpnąć drogowskazówek, aby popatrzeć na mapę, aby skorzystać z drogowskazu, aby właśnie to Słowo Boże mnie pouczyło, jak mam się zachowywać, jak mam postępować na tej drodze doskonałej, tej drodze, która jest sprawiedliwa, ta droga, którą Pan Jezus wcześniej już przeszedł i utorował nam. Czytamy też taką historię, że kiedy w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale znana jest nam ta historia, kiedy anioł pański rzekł do Filipa i mówi: wstań, idź na południe drogą, która prowadzi do Jerozolimy, do Gazy. Jest to droga pustynna. Pan Bóg prowadził właśnie tego Filipa drogą i on mu wskazywał, gdzie ma iść, na jaką drogę, i mówi: jest to droga pustynna, wstań i idź na południe, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest. I kiedy właśnie Filip był posłuszny Panu, kiedy udał się właśnie na tą drogę, którą mu wskazał, spotkał tam pewnego Etiopczyka. Był to eunuch dostojnik królewskiej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza i rzekł: Duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip pobiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczy. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwierał ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, a jego, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy Enuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim ten prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? I Filip właśnie poprzez posłuszeństwo, poprzez to, że usłuchał głosu Pana, usłuchał głosu i poszedł tą drogą, którą mu powiedział, właśnie spotkał tam człowieka, któremu mógł wyjawić, mógł powiedzieć, kim jest Pan Jezus, mógł powiedzieć o Jego męce na krzyżu, na Golgocie. I w ten sposób właśnie ten człowiek uwierzył w Pana, oddał swoje życie. Czytamy: a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a Enuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Tak właśnie Pan Bóg prowadzi. Prowadził Filipa i Pan Bóg chce prowadzić mnie i każdego z nas drogą. I musimy być gotowi na Jego głos i musimy starać się słyszeć Jego głos, abyśmy mogli być Mu posłuszni Jego woli. I czytamy też o tym, kiedy Paweł, kiedy szedł z listami, aby gdzie prześladował wierzących, kiedy czytamy, udawał się do Damaszku i Pan stanął na jego drodze. Pan stanął na jego drodze. I tam był moment, kiedy Paweł mógł oddać swoje życie, kiedy Paweł mógł służyć Panu. Pan go nakierował. I Pan Jezus czasami staje na życia drodze mojej i Twojej i chcę, abyśmy byli Mu posłuszni, chcę, abyśmy Mu we wszystkim starali się być posłuszni i iść Jego drogą. Pan Jezus jest tym, który właśnie prowadzi przez swoją drogą przez pustynię, przez morza. Czytamy, kiedy właśnie naród izraelski był wyprowadzany, to co już wcześniej mówiłem, kiedy doszli, a za nimi oczywiście Faraon i stanęli, a tu morze. I Pan zatroszczył się o to, aby oni przeszli. Pan zatroszczył się o to, aby to morze się rozstąpiło. Pan zatroszczył się o to, aby oni suchą stopą przeszli. Jest naukowo udowodnione już. Kiedyś tu był taki chyba film puszczany, kiedy naukowcy i nurkowie w tym miejscu nurkowali, znaleźli te koła, kiedy z tych rydwanów wojsk Faraona odpadły. Są dowody na to, że Pan Bóg jest wiernym, realnym i żywym. I to, co tu pisze w Słowie Bożym, jest faktem. I nie jest to jakieś opowiadanie zmyślone przez kogoś, ale jest to fakt. I to się działo naprawdę. I Pan Bóg jest taki wielkim, mocnym i realnym Bogiem, gdzie troszczy się o swój lud, troszczy się też i o mnie, o ciebie. I chociaż teraz tak tu brat też w modlitwie, Jan, modlił się o ten naród izraelski, gdzie teraz musi się smagać z trudnościami, gdzie atakują ich, ale Pan Bóg troszczy się i o ten naród izraelski i troszczy się też o mnie i o ciebie. I tak jak Pan właśnie prowadzi nas tymi wspaniałymi drogami, chociaż czasami nam się wydaje, że są trudne, ale Pan Bóg wie, co jest dobre, co jest złe dla każdego z nas. i czasami musimy znosić takie, jakby takie, dostawać bodźce, abyśmy zeszli na tą właściwą drogę, abyśmy kroczyli tą drogą, która prowadzi. Czytamy też w Słowie Bożym, że Pan, jak ich prowadził, to On czuwał. On był z nimi, On czuwał przy nich. Także Pan Bóg chce czuwać dzisiaj przy mnie i przy Ciebie. Jeżeli czasami zdarzy nam się, że mamy trudne chwile w życiu, że czasami nam przyjdzie zmierzyć się z trudnymi sprawami, ale wiedzmy o tym, że Pan jest u boku mojego, u boku Twojego i czuwa. I Pan Bóg troszczy się, tak powiedziałem wcześniej, o każdego z nas i Pan Bóg chce być naszym Bogiem i chce nas prowadzić. Jeszcze może tylko na krótko otworzę Słowo Boże. To, co też brat tu mówi, chciałbym nawiązać, to jest z listu Hebrajczyków, 4 rozdziału, takie słowo. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. A może wcześniej muszę przeczytać 9 i 10, bo tak bym wyrwał z kontekstu. A tak powstaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia na Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. I starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli i serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. I tak jak właśnie naród izraelski, były w życiu jego momenty, kiedy był nieposłuszny i musiał znosić czasami różne upokorzenia. Musiał Bóg ich w różny sposób naprowadzać na tą drogę. I mimo tego właśnie Bóg ich doprowadził. I tak samo my starajmy się iść tą drogą, którą właśnie prowadzi nas Bóg. Dlatego, że przed Bogiem jest wszystko odkryte. Przed Nim nie możemy nic ukryć. Czytamy, że wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Pan Bóg widzi każdy mój czyn, każdy mój ruch i każdego z nas. Musimy zdawać sobie sprawę z tego i starajmy się żyć, starajmy się usilnie wejść z Nim do odpocznienia, które nam przygotował. Bo Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Takie jest Słowo Boże i Słowo Boże, tak wcześniej powiedziałem, jest dla mnie, jest dla Ciebie drogowskazem, jest tym, które prowadzi nas do życia wiecznego. I dałby Pan, abyśmy starali się, tak wcześniej powiedziałem, iść tą drogą żywą, prawdziwą, tą, która jest sprawiedliwa, tą, która jest najwłaściwszą drogą, która prowadzi nas do zbawienia, do naszego Pana. Amen.